Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo miło.
Rozmawiam z kimś, kto wymyśla nowe białka, takie białka, których nie ma w naturze?
Po części tak. No, w zasadzie cała ta przygoda wymyślania to zaczyna się od wymyślania DNA, bo DNA koduje białka.
Halo, halo, przerwę, to jest jakaś futurystyka. Wymyślanie DNA to jest wymyślanie nowych roślin, zwierząt, organizmów?
Faktycznie zmierzamy w tym kierunku. Technologicznie jesteśmy, mówię w sensie naukowca, tak? W sensie świat naukowy. Jesteśmy na takim poziomie możliwości technicznych manipulacji DNA, że jesteśmy w stanie stworzyć nowe bakterie, nowe wirusy. Wyżej są pewne próby. Jak pan wie, udało się mniej więcej 2 lata temu w Chinach zmodyfikować genetycznie człowieka poprzez wprowadzenie do zarodków genów, które nadają znaczny stopień odporności na infekcję HIV. Oczywiście było to nielegalne, ale naukowiec ten postanowił, tak powiem, zaistnieć w historii jako...
Z jednej strony fascynujące, z drugiej strony niepokojące.
Tak, jako odpowiednik astronauty Armstronga, który pierwszy postawił nogę na Księżycu, to tak samo ja jestem pierwszy, który zmodyfikował człowieka, więc myślę, że na tym poziomie ego to się troszeczkę odbyło. Natomiast wracając do początku pana pytania, w tej chwili właściwie to już nie jest taka wielka magia. Technologia manipulacji DNA rozwija się mniej więcej od początku lat 70. Wtedy odkryto enzymy, których istnienia nikt się nie spodziewał, mianowicie enzymy tak zwane endonukleazy restrykcyjne, które są u bakterii niejako odpowiednikiem ludzkiego układu immunologicznego. Po co bakterii takie enzymy? Otóż my też mamy podobne enzymy, czyli też mamy nukleazy, które produkujemy po to, żeby strawić DNA i RNA, które jest w żywności, którą jemy. Ponieważ komórki wszystkie zawierają DNA, zawierają RNA, zawierają białka, zawierają lipidy. No i to wszystko są komponenty, które możemy wykorzystać albo energetycznie, albo jako budulec do własnego ciała, ale oczywiście po poszatkowaniu ich na te takie pojedyncze cegiełki budulcowe. Tak? Czyli w przypadku DNA i RNA to są nukleotydy, w przypadku białek to są aminokwasy i tak dalej. Czyli tutaj jest taki mechanizm ekonomii molekularnej. Nie musimy syntetyzować wszystkiego od nowa z najprostszych komponent nieorganicznych, tylko jesteśmy w stanie wykorzystać elementy, które syntetyzowały inne organizmy żywe.
My nasze ciało, jeżeli można pokusić się o takie porównanie, budujemy nie z poszczególnych cegiełek, chociaż cegiełek to też jest możliwe. Stawiamy blok naszego ciała z wielkiej płyty, z gotowych elementów. duże uproszczenie widzę.
Trochę uproszczenie, to znaczy celne spostrzeżenie czy celna hipoteza, dlatego że istnieją organizmy takie jak bakteriofagi, to są wirusy, które atakują bakterie, które faktycznie budują się z tej tak zwanej molekularnej wielkiej płyty. Innymi słowy, człowiek rośnie, tak? Rodzi się mały, rośnie i tak dalej. Natomiast bakteriofagi składają się z gotowych elementów, czyli tak jakby wziąć osobno rękę, nogę, głowę dorosłego człowieka i złożyć i to działa i żyje. Więc są takie organizmy, które tak faktycznie robią. Natomiast to, co my robimy, my część tych komponent syntetyzujemy od początku, de novo niejako, część na zasadzie takiej tej ekonomii molekularnej wykorzystujemy z innych organizmów. Rośliny na przykład są w stanie wszystko budować de novo, ponieważ dysponują energią pozyskaną z energii słonecznej, dysponują czasami możliwościami takimi bardzo zaawansowanymi, na przykład pochłanianiem azotu atmosferycznego, tak, koniecznego do budowy białek, do budowy DNA. To jest trudny proces metabolicznie. Człowiek też takie rzeczy jest w stanie robić w sensie w układzie przemysłowym, ale potrzebna jest wysoka temperatura, ciśnienie, instalacje ogromne, a tutaj rośliny są w stanie to robić w jednej komórce. Nawet istnieją bakterie, tak zwane cyanobakterie, które też są w stanie ten proces przeprowadzać. Także te grupy tych najbardziej niezależnych roślin są w zasadzie wszystkie komponenty pozyskać ze składników nieorganicznych i zbudować je de novo. Natomiast zwierzęta są w pewnym sensie konsumentami. Mamy metabolizm tak zwany heterotroficzny, czyli nie autotroficzny, że auto, czyli sami sobie wszystko zdobywamy z prostych komponent energię również istniejącą w środowisku, tylko my niejako pobierając pożywienie wykorzystujemy organizmy, które już to zrobiły. Ale wracając też do tych spraw już bliżej związanych powiedzmy z DNA, czyli my też mamy takie enzymy, tak jak powiedziałem, i używamy ich innym celu. Używamy je do po prostu trawienia DNA i RNA, które jest w tych komórkach, które zjadamy, bo nie jest nam to DNA potrzebne. No, są potrzebne te cegiełki budowlane z tego DNA. Natomiast u bakterii te enzymy mają nieco inną funkcję. One zamiast całkowicie trawić DNA, one rozpoznają konkretną, krótką sekwencję i tną DNA na określone fragmenty. Dlaczego to robią? No dlatego, że gdy wirus bakteryjny, czyli tak zwany bakteriofag, zaatakuje bakterie, on osiada na powierzchni bakterii niejako, bardzo specyficznie rozpoznaje gatunki bakterii, rozpoznaje gatunek na podstawie receptorów bakterii, wstrzykuje, to jest taka strzykawka molekularna w pewnym sensie, wstrzykuje swój materiał genetyczny, zwykle jest to DNA. No i teraz sytuacja może się potoczyć kilkoma drogami. Jedna droga to jest taka, że bakteria posiada te enzymy, tak zwane endonukleazy restrykcyjne, na które genom bakterii jest odporny, ponieważ istnieje jeszcze inny enzym, który chroni tenże genom. Natomiast bakteriofag nie posiada tego drugiego enzymu, tak zwanej metylotransferazy, i ulega pocięciu na fragmenty. Gdy ulegnie pocięciu na fragmenty, nie może się replikować, czyli nie może się powielać, czyli wirus nie jest w stanie przeprowadzić do końca infekcji.
Czyli mówiąc w wielkim skrócie, pan wybaczy laikowi, tak? Bakteria albo rozpozna intruza, albo nie rozpozna.
Dokładnie tak, tak. Natomiast jeśli bakteria nie rozpozna intruza, to wtedy są dwa rodzaje ścieżek dla bakteriofaga. Jedna ścieżka to jest ścieżka tak zwanych bakteriofagów killerów, które namnażają się w wielu kopiach, nawet 500 kopii są w stanie swojego genomu wytworzyć w jednej komórce. Zużywają jej wszystkie zasoby energetyczne, zużywają aminokwasy do produkcji białek i na końcu powodują taką wewnętrzną molekularną eksplozję bakterii, można powiedzieć. Czyli też mają enzym, który powoduje, że bakteria eksploduje. Enzym ten trawi po prostu ścianę bakteryjną od środka, uwalniając wirusa. A druga ścieżka to są wirusy łagodne, bakteriofagi łagodne, które po prostu wbudowują się do genomu gospodarza, czyli jest to tak jakby kapsuła obcego niejako, można powiedzieć. DNA wirusa jest w stanie przez wiele pokoleń bakterii egzystować, nie czyniąc jej żadnej krzywdy, i dopiero na zewnętrzny sygnał, który komórka odbiera jako zagrożenie dla swojego życia, czyli na przykład promieniowanie ultrafioletowe, na przykład skoki temperatury, na przykład deprywacja pokarmowa, to wtedy...
Jednym słowem stres.
Stres. Jednym słowem stres, dokładnie tak. Wtedy to DNA wirusowe, które ma swoje czujniki, czyli są to białka, kilka białek wirusowych, które istnieją w komórce, nie robiąc jej krzywdy, ale one są takimi czujnikami. Jak tylko pojawi się ten stres, to one na ten sygnał reagują, powodują, że DNA wirusa się wytnie i wtedy on zaczyna się namnażać tą ścieżką właśnie zabójczą dla bakterii. Więc tego mechanizmu nikt się nie spodziewał. Został on odkryty w zasadzie przypadkiem, ale przypadek sprzyja przygotowanym. Oczywiście za to odkrycie była Nagroda Nobla dla trzech panów. Jednego z nich mam przyjemność znać osobiście, ale to już bardzo, że tak powiem, sędziwy naukowiec w tej chwili. I panowie ci wyizolowali te enzymy z bakterii. No i co się okazało, że wcześniej snuto jakieś takie fantastyczne wizje, że będzie można modyfikować genetycznie organizmy, będzie można łączyć różne cząsteczki DNA z różnych źródeł w jedną, zobaczyć jak to działa, może stworzyć, zmodyfikować jakiś organizm, czy do celów, powiedzmy, bakterii, do celów przemysłowych, żeby jakiś proces usprawnić, czy do produkcji na przykład żywności, to też jest ważny problem. Także można tak zinżynierować bakterie, że produkują pewne białka, które są ważną komponentą paszy na przykład. Można rośliny wyższe inżynierować, prawda? No to wiemy, że GM wchodzi dosyć szerokim frontem. Jakkolwiek wiążą się z tym pewne kontrowersje, to jednak przy rozsądnym podejściu do GMO to w pewnym sensie jest to ratunek dla świata, bo można ograniczyć ilość powierzchni pokrytych uprawami, a pozostałą część przeznaczyć na odnowę bioróżnorodności. A ta bioróżnorodność kształtowała się przez 4 miliardy lat, więc jak już jakiś gatunek zniszczymy, odtworzyć go będzie bardzo, bardzo ciężko. Ten czas nadejdzie. Ja myślę, że w ciągu 15-20 lat będzie możliwe odtworzenie mamuta na przykład, z racji tego, że udało się znaleźć zamrożone osobniki, czyli pełny materiał genetyczny. Ale to jeszcze na razie technologia...
Pan jest niepoprawnym optymistą.
Nie, to jest... Znaczy nie, oczywiście, że jestem w mojej pracy, jestem, bo wymyślam, projektuję molekuły DNA w komputerze, potem oddaję je do syntezy chemicznej. Na końcu natura mówi, sprawdzam, czyli czy dobrze zaprojektowałem, czy produkuję takie białko jak chcę, czy to białko robi to, co ja chcę. No jeśli zaprojektuję źle, zrobię błąd, to natura pokaże mi wielką figę. Więc muszę być optymistą. Natomiast wracając do tej możliwości technologicznej, to z tą pewnością nadejdzie. Udało się sklonować organizmy wyższe, nawet małpy udało się sklonować, więc to w zasadzie jest tylko drobna różnica techniczna między człowiekiem a ten. Nie? Ale co innego sklonować jakiś organizm, czyli uzyskać identyczną kopię, a co innego uzyskać kopię, która ma modyfikacje, takie jakie chcemy, a co innego jeszcze odtworzyć organizm, który już zniknął z powierzchni planety, nawet jeśli zachował się w stanie zamrożonym, to DNA w tych komórkach i tak będzie poszatkowane w pewnym stopniu. Komórki też będą zniszczone z racji tego, że woda krystalizując powiększa swoją objętość, czyli zwykle niszczy komórki. To są wyzwania technologiczne, ale ja jestem głęboko przekonany, że jest to jak najbardziej w zasięgu najbliższych 20 lat.
To być może przyszłość, ale w jakim momencie badań pan jest?
Tak, więc dobrze,
co pan bada?
Tak, króciutko jeszcze zakończę kwestię. Więc ten narodziny inżynierii genetycznej, można powiedzieć, to był początek lat 70., gdzie odkryto enzymy, które tną DNA nie do cegiełek pojedynczych, tylko na fragmenty. I teraz można takie fragmenty wziąć z różnych organizmów, połączyć ze sobą. Są też enzymy, które łączą fragmenty DNA, wprowadzić do bakterii czy do innego organizmu, no i sprawdzać, jak to działa. No i z czasem ta technologia oczywiście się rozwinęła do tego stopnia, że powstał Human Genome Project. Na początku lat 90. to było ogromne przedsięwzięcie konsorcjum międzynarodowego, właściwie pod takim przywództwem Stanów Zjednoczonych, ale też brały w tym udział prywatne firmy biotechnologiczne. No i wtedy koszt sekwencjonowania genomu człowieka to był porównywalny do wysłania rakiety na Księżyc. Tak? Natomiast na tyle od tego czasu technologia się rozwinęła, na tyle koszty spadły, że w zasadzie w tej chwili koszt sekwencjonowania genomu to jest kilka tysięcy złotych, zajmuje kilka dni. Także i de facto są firmy, które komercyjnie prowadzą tego rodzaju serwisy. Także w zasadzie każdy może swój genom sekwencjonować. Co więcej, te serwisy jednocześnie zapewniają tak zwaną anotację genów, czyli analizują bioinformatycznie tą uzyskaną sekwencję, dają listę genów, które się znajdują, czy właściwie wariantów tych genów, tak zwanych alleli, i można powiedzieć, że dany człowiek jest podatny na taką chorobę, na taką, na taką, na taką. Czyli to wtedy już dla lekarza jest bardzo użyteczna informacja. Także to prowadzi do spersonalizowanej medycyny, która też nadchodzi coraz bardziej. Natomiast to, czym ja się zajmuję, ja generalnie jestem takim, no, można powiedzieć, trochę skoczkiem po biologii molekularnej, w tym sensie, że ja nie przywiązałem się całkowicie do jednego tematu, tylko przywiązałem się bardziej do rozwoju nowych technologii inżynierii genetycznej, nowych technologii manipulacji DNA. I stosowałem je w różnych celach. Jedną z takich technologii, którą rozwinąłem, która to nawet została trochę doceniona na świecie, bo uzyskałem patent polski na tą technologię w 2018. W tym roku faktycznie dosyć dużo się zadziało, bo uzyskałem patenty amerykański, unijny, japoński, indyjski, chiński, jest w trakcie. Technologia została również opublikowana w bardzo prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym. I tak w skrócie, na czym ona polega? Otóż pomysł był taki, że antygeny, które są powszechnie znane jako te czynniki wywołujące odpowiedź immunologiczną, są to z reguły białka, bywa, że modyfikowane białka, no składają się z ciągu aminokwasów. I w przypadku białek organizmów wyższych, no to zwykle jest powiedzmy między kilkaset a 2000 aminokwasów. Natomiast ten element białek, który faktycznie wywołuje odpowiedź immunologiczną, to jest tak zwany epitop, czyli to jest krótki segment tego białka, on może mieć kilkadziesiąt aminokwasów, który zwija się w określony sposób i przez układ immunologiczny jest rozpoznawany jako coś obcego. Jedno białko może mieć kilka różnych epitopów, ale generalnie są to krótkie rejony, na które szczególnie wyczulony jest układ immunologiczny. No i pomysł był taki, że jeśli mam białko, gdzie tym najistotniejszym epitopem powiedzmy jest odcinek długości 20 aminokwasów, białko ma, duże białko powiedzmy ma 1000 aminokwasów, no to jest to niewielka część, prawda? Jest to 1/50 takiego białka. Pomysł był taki, żeby skonstruować coś w rodzaju superantygenu, czyli wziąć ten krótki odcinek i opracować taką technologię molekularną, która spowoduje powstanie sztucznego białka, w tym sensie sztucznego, że ono nie istnieje w naturze. Natomiast jest produkowane przez naturalne organizmy, bo ja je modyfikuję genetycznie tak, żeby robiły to, co chcę. I taki superantygen składałby się z wielokrotnych kopii tego epitopu, albo z kilku różnych epitopów, ale byłaby to taka bomba epitopowa, czy bomba immunologiczna, można tak powiedzieć, tak? Więc
tworzy pan antygeny, tak?
Tworzę antygeny, ale takie super antygeny, powiedzmy, można to tak nazwać, tak? Dlatego, że składają się z samych epitopów. No ale to jest, że tak powiem, taki surowy koncept. Teraz jak takie białko zrobić? W tym celu opracowałem taką technologię, gdzie cały ten proces odbywa się na poziomie DNA, bo najpierw takie białko musi być zakodowane. I przy użyciu specjalnie skonstruowanych w moim laboratorium tak zwanych wektorów, to są niewielkie molekuły DNA, które mają zdolność namnażania się w bakteriach i można tam wbudować do nich różne funkcje. Także przy użyciu tych specjalnych wektorów dedykowanych do tej technologii, specjalnie pod nią zaprojektowanych, skonstruowanych oraz pakietu enzymów, udało mi się osiągnąć czy opracować system, gdzie takie epitopy na poziomie DNA na razie kodującego układają się jak wagoniki w długim pociągu. I to w uorganizowany sposób, czyli mówiąc angielska w orientacji head to tail, głowa, ogon, czyli nie są przypadkowo ułożone, odwrócone, tylko jeden układa się dokładnie za drugim i to jeszcze w taki sposób, że nie ma zaburzenia tak zwanej otwartej ramy odczytu translacji, czyli nie ma żadnych przesunięć pomiędzy wagonikami, czyli na poziomie DNA jestem w stanie skonstruować sztuczny gen, który może mieć nawet 500 kopii tego rodzaju odcinków kodujących epitopy. No i później taki sztuczny gen jestem w stanie zmusić bakterię, żeby na bazie tego genu, żeby go uznała za gen własny i to gen własny tak zwanej, można powiedzieć, pierwszej potrzeby. O, czyli w tym sensie pierwszej potrzeby, że skieruje swoje zasoby komórkowe, energetyczne, zasoby prekursorów do biosyntezy w kierunku
będzie go namnażała,
maksymalnej, tak? Tak, ale nie tylko. Będzie go namnażała w taki sposób, że syntezę własnych białek zmarginalizuje, a moje białko może stanowić nawet 50% wszystkich białek w komórce, gdzie zwykle jest ich około kilku tysięcy, nawet w bakterii. Także bakteria w gruncie rzeczy jest bardzo złożonym organizmem. Czyli jestem w stanie taki układ zaprojektować, który zepnie na margines własną syntezę własnych białek bakterii i skoncentruje się całkowicie na syntezie takiego superantygenu. No i po takim procesie namnożenia no, trzeba ten superantygen wydobyć. Także są na to różne sposoby. No, bakterie należy najpierw zdeintegrować. W każdym razie rozbija się komórkę, uzyskuje się tak zwany surowy ekstrakt, gdzie znajduje się no, wszystko, co w tej bakterii jest, czyli te wszystkie białka, nawet kilka tysięcy, to moje białko, DNA, RNA, lipidy, fragmenty membran. No i z tej takiej zupy komórkowej muszę wyizolować ten mój superantygen, ale ponieważ jest go bardzo dużo w porównaniu do innych białek, ten proces no, jest wykonalny do tego stopnia, że można uzyskać takie białko w formie jednorodnej. Czyli czystej
nadającej się. Można powiedzieć, że może pan produkować surowice ozdrowieńców.
To troszeczkę inaczej właściwie. Surowica ozdrowieńców jest bardzo dobrym pomysłem, ale surowica ozdrowieńców opiera się na wykorzystaniu przeciwciał osoby, która już przeszła infekcję.
Aha.
Tu byłaby produkcja przeciwciał i faktycznie można zrobić, sklonować geny kodujące przeciwciała.
Bo jak zrozumiałem, pan zamierza produkować, czy udaje się wyprodukować jakieś przeciwciała?
Tak, znaczy człowiek wyprodukuje przeciwciała, gdy będzie zaszczepiony tym moim superantygenem.
Aha.
Tak to ma zadziałać. Natomiast to jest bardzo celne spostrzeżenie z pańskiej strony, że faktycznie można tą technologię też odwrócić. I też myślimy nad takim wariantem, my projektujemy go w tej chwili, gdzie przeciwciała ozdrowieńców no, są kodowane przez geny ozdrowieńca, przez jakiś gen ozdrowieńca, który został uformowany przez układ immunologiczny, żeby to przeciwciało przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, czyli chorobie COVID-19, żeby takie przeciwciało zostało wyprodukowane. Można taki gen odnaleźć, można, co więcej, można wziąć jego fragment. Przeciwciało jest duże, więc nie trzeba całego przeciwciała brać. Można ten najbardziej aktywny fragment przeciwciała, czyli kodujący odcinek DNA, wyłowić i również go spolimeryzować w tejże mojej technologii. I wtedy faktycznie taka konstrukcja genetyczna, czyli takie białko, też sztuczne białko, ale składające się nie z epitopów, a z fragmentów przeciwciała, które rozpoznaje wirusa, to byłoby faktycznie takie super przeciwciało wtedy. Można w ten sposób też odwrócić tą technologię.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć, panie profesorze. Zajmuje się pan sprawami, od których chciałem powiedzieć, głowa boli.
No, dziękuję. To jest to moja pasja od dziecka. Właściwie byłem w szkole podstawowej i to wiedziałem, co chcę robić i tak się szczęśliwie złożyło, że to moje hobby mogę realizować.
Kłaniam się, powodzenia.
Dziękuję bardzo.